Szczęść Boże. W niepodległościowym pokoju gościnnym na antenie Radia Maryja witają was
Monika Zybajło
i Grzegorz Niewieczerzał.
Jest to kolejna audycja ze specjalnego cyklu poświęconego artystom patriotom.
Dzisiejszym bohaterem jest Stanisław Ignacy Witkiewicz, pseudonim Witkacy. Człowiek wielu talentów, m.in. malarz, ilustrator, fotograf, krytyk i teoretyk sztuki, uważany za wizjonera dalece wyprzedzającego swą epokę. Śmiało można nazwać go klasykiem sztuki. Do dziś inspiruje nowe pokolenia artystów, którzy cały czas na nowo odkrywają zawarte w jego pracach filozofię i szczególne pojęcie estetyki.
Stanisław Ignacy Witkiewicz, pseudonim Witkacy. Urodził się 24 lutego 1885 roku w Warszawie. Zginął śmiercią samobójczą 18 września 1939 roku na wieść o zdradzieckim ataku Rosji na Polskę. Był synem malarza, pisarza, krytyka i architekta Stanisława Witkiewicza. Jego edukacją zajmował się ojciec, uważający, iż ówczesny system edukacji niszczy indywidualność młodych ludzi. Organizował synowi prywatne lekcje z profesorami. Młody Staś Ignacy pojawiał się w szkole tylko na egzaminach semestralnych. Ojciec z wielkim zadowoleniem i aprobatą obserwował, jak ten samodzielnie wybiera zainteresowania, a było ich sporo. Młody Stanisław fascynował się filozofią, pisał dziecięce dramaty, malował, zajmowały go także fotografia i nauki ścisłe. Malarski debiut Witkacego miał miejsce 1901 roku w czytelni miejskiej w Zakopanem, w której to wystawił dwa pejzaże z lwowskich wakacji. W 1903 roku zdał maturę we Lwowie. W 1905 roku, wbrew woli ojca, rozpoczął studia w Krakowskiej Akademii Sztuk Pięknych. Ojciec na wieś o tym napisał synowi. Więc po to my walczyliśmy przeciwko niewoli szkolnej, przeciw stadnemu duchowi w sztuce. Żebyście wy właśnie czuli się dobrze w szkolnym systemie.
Młodość artysty to podróżowanie. Witkacy zwiedza galerie sztuk w niemal całej Europie, co kształtuje go jako malarza, pozwala poznać nowe trendy. Pod ich wpływem rozstaje się z malowaniem pejzaży. Tworzy portrety i pierwsze potwory. W tym czasie jego ojciec z powodu postępującej choroby wyjechał na leczenie do Lowrany, skąd już nigdy nie wróci do kraju.
Młody Stanisław przeżywa w tym czasie iście literacki związek z wybitną aktorką Ireną Solską. Burzliwa relacja staje się inspiracją do napisania pierwszej powieści 622 Upadki Bunga, czyli Demoniczna kobieta. Prawdziwa kobieta nie jest zła ani dobra. Jest kobietą. To wystarcza. A winni są zawsze tylko i jedynie mężczyźni, pisze w swym młodzieńczym dziele nasz dzisiejszy bohater. Powieść ze względu na śmiałe sceny i osobisty charakter została wydana dopiero w 1972 roku, bardzo szybko stając się bestsellerem. Jest dobrym świadectwem artystycznego i intelektualnego dojrzewania Stanisława Ignacego Witkiewicza.
Po rozstaniu z aktorką wiąże się z Jadwigą Janczewską, której się oświadcza. Do ślubu jednak nie dochodzi z powodu samobójstwa kobiety. Witkacy obwiniał się o tą tragedię i popadł w depresję. Na ratunek przybył przyjaciel Bronisław Malinowski, proponując mu udział w wyprawie naukowej na Nową Gwineę w charakterze rysownika i fotografa. W czasie podróży, będąc już w Australii, dowiadują się o wybuchu wielkiej wojny w Europie. Witkiewicz po kłótni z Malinowskim zdecydował się powrócić do Europy. W przeciwieństwie do ojca, zwolennika Piłsudskiego, młody Witkiewicz wierzył, że Polacy o niepodległość powinni walczyć po stronie Rosji. Przez Odessę dostał się do Petersburga, gdzie w trybie przyspieszonym kończy szkołę oficerską i wstępuje do pułku. Trzeba osobiste rzeczy odłożyć na bok i w jakiś sposób usprawiedliwić to nędzne istnienie, pisze Stanisław w liście do rodziców, informując ich o swej decyzji.
Właśnie w Rosji Witkacy ujrzy przypadkiem twarz XX wieku. Zgłasza się do wojska. Jest poddanym rosyjskim. Uważa to za swój obowiązek. kończy carską szkołę oficerską i dzięki protekcji stryja dostaje się do Pawłowskiego Pułku Leibgwardii, rojącego się od białej arystokracji. Atmosfera życia tego pułku, rozwydrzenie pijackie, orgie, wielki rosyjski dekadentyzm, o którego rozmiarach i klimacie małe ma się w Polsce pojęcie. Odciśnie to niezatarte piętno na wszystkich jego utworach. Pisze Konstanty Puzyna w książce Witkacy z 1999 roku.
W 1916 roku Witkacy brał udział w krwawym starciu pod wsią Witonisz na Ukrainie, gdzie zostaje ciężko ranny. Nie wraca już na front, jest za to świadkiem rewolucji lutowej i brutalnych zmian politycznych w Rosji. Później nie lubi o tym rozmawiać. Przyjaciołom mówi, że był to jeden z najgorszych okresów jego życia. Po wojnie Witkacy poświęca się sztuce. Jest ona jego pasją i źródłem utrzymania. Należy do malarzy formistów, publikuje na łamach pisma Skamander, pisze dramaty i prace naukowe o tematyce estetycznej i filozoficznej. Ma bardzo duży wpływ na kształtowanie polskiej kultury tamtych lat. Pierwszym dziełem, jakie chcemy wam przedstawić, nosi tytuł Bóg Ojciec pierwszy raz poważnie zastanawia się nad stworzeniem ziemi, nie świata.
Rysunek przedstawia znajdującą się w centrum postać Boga jako starca z długą brodą, krzaczastymi brwiami i głębokimi zmarszczkami. Ma zatroskaną, skupioną minę. Pochyla się nad małą, ale wyraźną kulą ziemską, na której szczycie wznosi się ukrzyżowany Jezus. Za postacią Boga widoczna jest mała, ciemna postać z rogami i bródką. Spogląda ona przez ramię Stwórcy na ziemię. Uśmiecha się. Podpisana jest jako szatan.
4 lata wcześniej podobny obraz Witkiewicz stworzył za pomocą słów w powieści Nienasycenie. Gdzieś w bezimiennej oddali senny Bóg Ojciec z zamarłą w szronie helium brodą i na małej, ciepłej planecie krzyż, na którym rozpięty darmo Syn Jego, z płomiennym, rozdartym sercem, jedynym prawdziwym ogniem w lodowej pustyni świata. Chociaż planeta jest ciepła, to zdawałoby się, że ogrzewa ją tylko i wyłącznie serce Jezusa. Czyżby inne serca były zimne?
kolejnym dziełem Witkacego jest Skuszenie świętego Antoniego. Święty Antoni znajduje się na pustyni. Jest noc. Dotyka ręką siwej brody. Zastanawia się. Ocenia. U jego stóp w pomarańczowej szacie leży kobieta. Piękna blondynka. Je jabłko. Kusi.
Nad świętym stoi druga kobieta. Ubrana w czerwone zwiewne szaty. Odsłania nogę aż po udo. Jej ciało jest wygięte jak u egzotycznej tancerki. W tle po prawej, zdecydowanie ciemniejszej stronie, widać wspaniałą jabłoń, w konarach której siedzi na pół ludzka, pół demoniczna postać. Kolory w całej kompozycji są bardzo ważne. Każdy detal przemyślany, każde zniekształcenie rzeczywistości zwraca uwagę oglądającego na tę właśnie rzecz i zmusza do zastanowienia. Wszystko zbiega się w centrum. Zamyślony święty spotyka się z kusicielkami, a reżyser całego spektaklu przygląda się z drzewa z rozpostartymi ramionami niczym dyrygent.
Kolejnym dziełem Witkacego jest Fałsz kobiety. Jest to autoportret z portretem Maryli Grossmanowej z 1927 roku. Pastel, papier na płótnie.
Z obrazu na widza spoglądają trzy pary oczu. Oczy portrecisty, którym jest Witkacy, pozującej mu pięknej Maryli, i oczy jej nierealistycznego, zdeformowanego portretu. Pozująca Maryla jest piękna, starannie uczesana. Ubrana w zwiewną suknię podkreślającą jej urodę. Szyję zdobi podwójny sznur pereł, przeguby dłoni, bransolety. Malarz oddaje ze szczegółami detale jej sukni, fryzury i otoczenia, w którym pozuje. Siebie przedstawia skromnie, ogólnie. Ważna na obrazie jest jego rola, a nie wygląd. Trzyma w dłoni ołówek jak szermierz szpadę. Druga ręka jest zaciśnięta za plecami. Uśmiecha się do osoby oglądającej portret. Jest dumny ze swojego dzieła, portretu ukazującego twarz kobiety demona w samym centrum obrazu. Kot znajdujący się w nogach Maryli jako jedyny nie patrzy na oglądającego. Patrzy na kobietę i wszystko wskazuje na to, że widzi ją taką, jaka jest, a nie taką, za jaką chciałaby uchodzić.
Witkacy był człowiekiem szukającym, niejednokrotnie błądzącym. Analizując całą jego twórczość, wyłania się obraz artysty znającego swoje słabości, kochającego ojczyznę, szanującego Boga i jego ofiarę, na którą on sam, jak i reszta ludzkości, nie zasłużyli.
To już wszystko, co przygotowaliśmy dla Was dzisiaj. Dziękujemy za wspólnie spędzony czas.